Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Przypuszczam, że gdybyśmy usłyszeli takie pytanie lub prośbę, żeby wskazać polski film, który jest dla nas najważniejszy, który z jakiegoś powodu uznajemy być może za najwybitniejszy, każdy z nas udzieliłby innej odpowiedzi. Może tytuły by się powtarzały, ale na pewno nie uzasadnienia. Można wybierać i szukać filmów najlepszych, można szukać tych, które najbardziej zapadły w zbiorowej pamięci, można szukać przełomowych lub takich, które pod kątem technologicznym wywarły duży wpływ na rodzimą kinematografię. Powodów, żeby stworzyć listę polskiego dziedzictwa filmowego, na pewno jest sporo. Wątpię, żebym wymieniła chociaż część, dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do audycji kulturalnych przyjął dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, pan Tomasz Kolankiewicz. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie postanowiłam zadać trochę prowokacyjnie, choć oczywiście nie chciałabym, żeby pan tak to pytanie odebrał, ale czy listę polskiego dziedzictwa filmowego możemy nazwać rankingiem?
Nie możemy. To jest bardzo zasadne pytanie, dlatego że bardzo często nas takim rankingiem jest mylone. W ubiegłym roku takich rankingów pojawiało się wiele. No, mieliśmy okrągłą rocznicę narodzin kinematografii. Warto pamiętać, że te rankingi bardzo często robione są z bardzo różnych perspektyw. Myśmy od takiej rankingowości starali się uciekać i przyjąć perspektywę naszą, to znaczy perspektywę archiwum filmowego. To jest nieco inna perspektywa niż perspektywa filmoznawcza, nieco inna perspektywa niż perspektywa takich, nazwijmy to, popularnościowa, takich filmów jak gdyby najbardziej lubianych po prostu. I ona wynika troszeczkę też z tego, że w Polsce nauka o filmie, to znaczy te nierówności, te braki punktów styku między tymi trzema optykami, wynikają z tego, że w Polsce nauka o filmie, taka teoretyczna nauka o filmie, można powiedzieć, poszła trzema torami. Pierwszy tor to takie sztywne filmoznawstwo akademickie. Ono wyrasta w Polsce z tradycji literaturoznawczych. W związku z tym bardzo mocno koncentruje się na recepcji dzieła, na teorii filmu, na analizowaniu języka filmowego, na analizie samego dzieła. Z drugiej strony mamy tak zwaną perspektywę production studies, czegoś takiego, co w Polsce w łódzkiej szkole filmowej zaszczepiał Edward Zajczyk, kultowy kierownik produkcji, który prezentował taką refleksję nad filmem od strony tego, jak on powstaje, to znaczy studiów właśnie nad produkcją filmową, tego, jak powstaje dzieło filmowe, jak działa ekipa filmowa, też na planie i w czasie postprodukcji. A trzecia perspektywa to jest właśnie perspektywa archiwum, która dodaje do tych dwóch jeszcze perspektywę nośnika i ewolucji formy filmowej. Dopiero tak naprawdę z połączenia trzech motyw powstaje Kapitan Planeta, to znaczy to, jak możemy całościowo patrzeć na film. I nasza lista polskiego dziedzictwa filmowego właśnie starała się coś takiego zrobić, to znaczy uwzględnić bardzo różne perspektywy, bardzo różne optyki, także to, jakie znaczenie miały filmy w danym momencie. Można oczywiście kłócić się z bardzo wieloma pozycjami na tej liście, natomiast głównie te zastrzeżenia i te kłótnie wynikają właśnie z braku zrozumienia metodologii doboru filmów do tej selekcji.
Kłótnie to jest bardzo duże słowo. Ja chciałam zacząć trochę lżej, dlatego że mam wrażenie, że lista na pewno zachęca do dyskusji. Pamiętam, że ja takie dyskusje też prowadziłam. To jest a propos tego, że lista nie jest rankingiem. Filmy, które na tej liście się do tej pory znalazły, można wyświetlać na stronie alfabetycznie albo chronologicznie, nie numerami w rankingu. Jeżeli wybierzemy opcję alfabetycznie, to pierwszy film na tej liście, który się pojawia, to jest Akademia Pana Kleksa z 1983 w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. I to jest trochę tak, że zaczynając rozważać to w kategorii arcydzieła, no bo tak zwykliśmy myśleć o tego typu listach, mieliśmy wątpliwości. Natomiast jeżeli zaczęliśmy rozmawiać o takim doświadczeniu, głównie dziecięcym, młodzieżowym, także o momencie, kiedy film powstawał, to okazało się, że to, że ten film znalazł się na liście, jest czymś absolutnie oczywistym.
No dokładnie tak. To jest film, który jest emanacją konkretnego gatunku. Filmu dziecięcego, czy młodzieżowego raczej. Dzisiaj powiedzieliśmy, że to jest film być może nawet dla young adults, osób wchodzących już powoli w dorosłe życie. Jest to film, który, nie ukrywajmy, też straumatyzował całe pokolenie Polaków i Polek. Ja jako wykładowca akademicki robiłem sobie taki test, nazywałem to testem Akademii Pana Kleksa. Pytanie było takie, czy pani albo czy panu jako dziecku podobała się scena Marszu Wilkołaków? No więc zadam pani to pytanie. Czy pani się ta scena podobała?
Ja ją pamiętam, natomiast nie bałam się jej tak bardzo jak sceny, w której golasz Filip goli choinkę. To była moja trauma.
No właśnie, ale czy z tego lęku, czy z tego przerażenia czerpała pani coś przyjemnego jednak?
W moim przypadku jest trudniej, bo ta scena, o której powiedziałam, jest na sam koniec i przyznam, że moi rodzice nagrali mi ten film na wideo, kasując ostatnią scenę. I tak mnie uratowali.
Jak gdyby odpowiedź na to pytanie jest, ja je zadawałem studentom i studentkom, z którymi miałem zajęcia o kinie gatunkowym. To był test na to, czy ktoś po prostu lubi kino grozy. Dlatego, że mimo, że to jest film dla dzieci, to on zawiera elementy kina grozy i właśnie te elementy są pamiętane teraz przez całe pokolenie widzów i widzek w kraju. I to jest bardzo ciekawy test, dlatego, że po prostu jedni to lubią, drudzy tego nie lubią. I tak naprawdę to się już tworzy właśnie w okresie tym, w którym oglądaliśmy właśnie takie filmy, które niektórych straumatyzowały, a z innych zrobiły po prostu wielkich miłośników kina grozy. Tak samo jest, nie wiem, z Przyjacielem Wesołego Diabła i z innymi tego rodzaju filmami dla dzieci, tak to mówię w cudzysłowie. Jest tak, że ten film niezaprzeczalnie jest bardzo ważnym filmem też społecznie po prostu. Można się kłócić, czy to jest wybitne dzieło, czy on wytrzymuje jak gdyby porównanie z innymi filmami. Niemniej, jako film dziecięcy niezaprzeczalnie jest jednym z najbardziej znanych polskich filmów. I to także był pewnego rodzaju wyznacznik. To znaczy to, czy dany film odegrał w konkretnym momencie jakąś konkretną rolę. Na przykład na liście pojawił się film Że życie ma sens. To jest film niezależny. Zabrakło na liście wielu wybitnych tytułów polskiej kinematografii. No nie będę tutaj wymieniał, lista jest naprawdę bardzo długa, dlatego że sama lista póki co ma 70 tytułów. No więc siłą rzeczy wielu tych arcydzieł na niej nie ma. Ja kiedy, no właśnie zaczynałem kursy akademickie z historii filmu, wysłałem studentom wtedy taką listę takich filmów, które warto, żeby znali, polskich filmów. Mówię tylko o polskich filmach fabularnych, tylko o polskich filmach fabularnych powojennych, czyli mamy filmy od roku, bo powiedzmy 1946-1947 do czasów dzisiejszych. Na tej liście było przeszło 150 tytułów, a to były tylko fabularne filmy od, no powiedzmy, tego 1945 roku. I nadal to nie była lista kompletna. Oczywiście siłą rzeczy na liście 70 filmów, gdzie są też animacje, eksperymenty, filmy krótkometrażowe, siłą rzeczy zabraknie wielu kultowych, bardzo ważnych arcydzieł polskiego kina. W każdym razie, skąd tutaj w tym zestawieniu film Że życie ma sens? No skoro na przykład, nie wiem, nie ma, zacznijmy od tej Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy. Czy film Że życie ma sens jest lepszy niż film Andrzeja Wajdy? No trzeba być chyba szaleńcem, żeby uznać, że tak jest. Nie jest też film na pewno ważniejszy dla polskiego kina. Prawdopodobnie wielu ze słuchaczy nawet nie wie, że był taki film Że życie ma sens. Niemniej celem tej listy było pokazanie też pewnego rodzaju ewolucji polskiego kina. I tak się składa, że po 1989 roku, kiedy w Polsce załamał się dotychczasowy system produkcyjny, zostaliśmy zalani też produkcjami z zachodu. Polska kinematografia zaczęła się dostosowywać do warunków rynkowych i przeszła bardzo dużą zmianę. To była tak naprawdę chyba najgorsza dekada powojenna w polskim kinie, lata 90. Niemniej w tej dekadzie, na przełomie wieków, pojawiło się coś takiego jak film niezależny. I to był bardzo ważny fenomen. To był na tyle ważny fenomen, że nawet na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni była przyznawana nagroda za najlepszy film niezależny i nie można się było dostać na te filmy, na te sale. Te filmy wygrywały takie festiwale jak Koszalin, takie filmy jak Gdynia. I to były filmy robione przez artystów właśnie niezależnych na sprzęcie VHS albo na jakichś takich właśnie ręcznych, jak gdyby amatorskich kamerach montowane, ale one potem wchodziły normalnie do obiegu i nawet wygrywały ważne międzynarodowe festiwale. No, to jest tak, że oczywiście możemy to uznawać, że to jest nieważne, że ważne są tylko te arcydzieła z lat 60., 70., a możemy jednak uznawać kinematografię za coś, co ewoluuje i ma też swoją pewnego rodzaju prawdę czasu. Tak jak trudno by było udawać, że w polskim kinie nie było socrealizmu, mimo że to nie był na pewno najważniejszy i najlepszy nurt artystyczny w polskim kinie, tak wydawało nam się, że niesłusznym by było pomijanie tak ważnego fenomenu, jakim było kino niezależne, z którego warto pamiętać, no mamy kilku twórców, którzy weszli do mainstreamu i do dzisiaj są ważnymi postaciami polskiego kina, więc troszeczkę to pokazuje jak gdyby nasze podejście. Tutaj ważne też było to, jaką rolę kino pełniło w danym momencie. Czasami tą rolę opowiadania o polskiej rzeczywistości przejmowali fabularzyści, no tutaj oczywiście Andrzej Wajda jest tym sztandarowym przykładem, a czasami przejmowali ją na przykład dokumentaliści wtedy, kiedy w fabule nie można było tak dużo powiedzieć. Tak było w przypadku Czarnej Serii, która jest pewnego rodzaju prefiguracją szkoły polskiej w polskim kinie. Nie inaczej było w latach właśnie 90., gdzie fabuła zupełnie prawie odpłynęła w stronę jakiejś takiej imitacji amerykańskich superprodukcji, no dosyć nieudanych. A z kolei właśnie film dokumentalny prezentował to, co się rodziło w polskim społeczeństwie. Pokazywał biedę, Bandę, pokazywał wykluczenie osób z post-PGR-owych regionów, pokazywał bezdomność, pokazywał alkoholizm, pokazywał też rodzące się trendy jak hip-hop czy jak disco polo. No to właśnie film dokumentalny się tym zajmował, nie fabuła, więc polskie kino jest taką materią, która jest zmienna, która podlega redefinicjom. No mamy teraz taki moment też rozszczelniania tych kanonów. Nasza lista troszeczkę miała pokazać inną perspektywę, to znaczy właśnie perspektywę tej zmiany, ale przede wszystkim perspektywę archiwum, to znaczy też technologicznych zmian. Nie byłoby tego filmu niezależnego, gdyby nie było szeroko dostępnych i tanich kamer amatorskich. To jest tak samo, jak rodziła się francuska Nowa Fala. Też ona by nie powstała bez przenośnych magnetofonów i kamer reporterskich.
Opowiedział pan już trochę o tym, w jaki sposób lista była kompletowana. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że tam pojawiają się filmy, umownie to powiem, nie tylko kinowe. Mówił pan o dokumentach, o filmach krótkometrażowych. Eksperymentalne są chyba blisko tego, o czym chcę powiedzieć, natomiast nie ukrywam, że mnie zaskoczył film Natalii LL, dlatego że kojarzymy jej sztukę, natomiast pewnie gdybyśmy mieli wymieniać osoby związane ze światem kinematografii, ona niekoniecznie byłaby pierwszym wyborem. Natomiast rozumiem, że sztuka konsumpcyjna to jest coś, co po prostu w owym czasie, ale do dzisiaj budzi emocje i chyba można powiedzieć, że było czymś przełomowym.
Oczywiście jest tak, że artyści wizualni też są zawodowymi artystami, no może nie filmowcami, ale rzeczywiście właśnie twórcami audiowizualnymi. W Polsce wideoart rodził się tak naprawdę w Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie działał warsztat formy filmowej, gdzie działali tacy twórcy jak Józef Robakowski, też obecny na naszej liście, jak Kwiek i wielu innych. Lęczewski należał do warsztatu formy filmowej. Oni bardzo mocno eksperymentowali, tworzyli, można powiedzieć, pierwsze wideoarty, tak jak, nie wiem, działania dokamerowe, duetu Kwiekulik i tak dalej, i tak dalej. To jest też dziedzictwo audiowizualne, mimo że prezentowane w galeriach, a nie w kinach. Mamy trochę takich filmów, nie wiem, tak jak film Wilhelma Sasnala, Concord, właśnie tak jak filmy z okna Józefa Robakowskiego, czy chociażby właśnie ta sztuka konsumpcyjna Natalii Lachlachowicz. To są filmy, które są bardzo istotne z punktu widzenia kultury audiowizualnej w Polsce. Myśmy właśnie chcieli troszeczkę też uniknąć tego takiego zamykania się tylko do kinematografii, tylko chcieliśmy pokazać szerszą perspektywę. No, my się nazywamy Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny i ta audiowizualność ma bardzo różne objawy. No wiemy o tym dzisiaj chociażby, w momencie bardzo dużej zmiany tego, jak prezentowane jest kino, jak odbierane jest kino, kinematografia, czy film właśnie szerzej, bo przestaje to już być wyłącznie domeną kina od jakiegoś czasu. W każdym razie ta twórczość audiowizualna jest znacznie szersza, niż nam się może wydawać. Różnie na świecie to bywało. Na przykład na świecie często było tak, że właśnie artyści wizualni pracowali na tak zwanych wąskich formatach, to znaczy na taśmach wąskich, takich jak 8 mm, super 8 mm, 16 mm, czyli taśma u nas głównie z reportażem, z filmem dokumentalnym kojarzona. U nas stosunkowo mało było tego rodzaju praktyk, niemniej no w którymś momencie rzeczywiście wykształciła się ta sztuka właśnie wideo, wideoart, który no miał bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o pole sztuki współczesnej. A te pola są w pewnym sensie polami trochę pokrewnymi. One się wzajemnie też inspirują, przenikają. Mamy takich twórców, którzy działają i na jednym, i na drugim polu. Chociażby właśnie przywołany Wilhelm Sasnal jest takim twórcą, ale to jest oczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie obecny trend, że mamy te same nazwiska. Możemy spotkać się na festiwalu w Cannes i na Biennale Sztuki w Wenecji. To znaczy nie na festiwalu właśnie filmowym w Wenecji, tylko właśnie na Biennale Sztuki Współczesnej. Są tacy twórcy, nie wiem, jak Steve McQueen chociażby, prawda? Albo Vera Shakul, którzy tworzą zarówno do obiegu galeryjnego, jak i w obiegu kinowym. No nie inaczej jest w Polsce. Myśmy chcieli uwzględnić tą twórczość, dlatego że ona też jest pewnego rodzaju emanacją twórczości audiowizualnej oraz ma bardzo z naszej perspektywy, bardzo ciekawa jest ta materia prezentacji tej sztuki. To znaczy na przykład w przypadku filmu Concord Wilhelma Sasnala, który się tutaj pojawił, to jest taki film, który myśmy specjalnie uwzględnili w tym rankingu, dlatego że to jest no właśnie nie tylko film, to jest instalacja audiowizualna, podczas której taśma nakręcona przez Sasnala ósemką z pokładu samolotu Concord, to był ostatni lot samolotu Concord, on wyświetlany w galerii przechodzi przez projektor, w którym zainstalowany jest taki papier ścierny, który ściera taśmę. To znaczy podczas projekcji ten film ulega destrukcji. Po prostu taśma się ściera i przestaje być widoczna. Takie symboliczne pożegnanie właśnie z tą ideą tego samolotu Concorde, który właśnie w niesamowitym tempie oblecieć bardzo duże kawałki ziemi. Dla nas ciekawe jest to, no właśnie, jak z perspektywy archiwum konserwować, zachowywać dzieło, które ma ulec zniszczeniu podczas prezentacji. No, trzeba tworzyć się specjalne raporty iteracji z tego właśnie, jak to ma być wyświetlane. Kompletuje się sprzęt z epoki, robi się kolejne printy właśnie tego dzieła, no żeby móc je kolejny raz zaprezentować. Natomiast z perspektywy archiwalnej to jest niesłychanie ciekawy przypadek, taki przypadek, który właśnie wpada w takie pole, trochę trudno zagospodarować. No, mieliśmy w stosunku do kilku filmów takie pytania, ale tego filmu nie ma na Filmwebie albo na innym jakimś tam portalu. Czasami nie ma, to nie znaczy, że coś, czego się nie ma w internecie albo czegoś nie można kliknąć na jakimś portalu, to jeszcze nie znaczy, że to nie istnieje.
To warto podkreślać, ale to jest świetny wstęp do kolejnego pytania, które chciałam zadać, mianowicie chodzi mi o dostępność. Ja rozumiem, że udostępnianie filmów i możliwość dotarcia do nich to często jest skomplikowana sprawa, ale czy właśnie filmy, które znajdują się na tej liście dziedzictwa stworzonej przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny, to są filmy, które my jako odbiorcy kina, być może jego miłośnicy i miłośniczki, mamy szansę obejrzeć. Wydaje mi się, że taką furtką dla wielu osób, które interesują się kinem, są festiwale, są przeglądy. Jeżeli chodzi o to, powiedziałabym, starsze kino, to pewnie Iluzjon jest takim miejscem, które pozwala się z wieloma tytułami zapoznać. Skonfrontowałam się z tym, że są tu filmy, których nie znam, których nie widziałam. No teraz trochę się rozgrzeszam za to, że nie widziałam Concorda, bo domyślam się, że to nie lada sztuka, ale gdzie szukać po prostu?
Część z tych filmów jest dostępna online, oczywiście. Są takie portale jak nasz portal Ninateka, jest portal 35 mm online, prowadzony przez wytwórnię na Chełmskiej. No jest oczywiście cały szereg komercyjnych platform streamingowych. Niemniej, no mówimy tutaj o materii kina, więc to jest też tak, że my preferujemy oglądanie tych filmów z natywnych nośników w tym miejscu, do którego zostały stworzone. To jest troszeczkę tak, jak możemy zapoznać się teraz już bardzo dokładnie z całą historią sztuki, z historią właśnie filmu, w ogóle nie wychodząc z domu, prawda, korzystając z internetu. To jest oczywiście bardzo demokratyczne takie narzędzie i bardzo ciekawe. Niemniej zawsze sobie przypominam w tym momencie taką scenę z takiego filmu, który wcale nie jest żadnym kanonicznym filmem, ani wielkim arcydziełem. Niemniej ma bardzo ciekawy jeden cytat filmowy. To jest film pod tytułem Good Will Hunting, czyli Buntownik z wyboru. I tam pojawia się taka kwestia, że na pewno wiesz, jak wygląda Kaplica Sekstyńska, niemniej nigdy nie stałeś w tym budynku, nie patrzyłeś w górę na ten sufit. No, jest co innego oglądać film w domu na kanapie z laptopa, a troszeczkę co innego oglądać ten film w kinie. A jeszcze co innego oglądać ten film w kinie z oryginalnej taśmy filmowej. I wtedy widzimy pewnego rodzaju materialność dzieła, ale też oglądamy dzieło w taki sposób, jak ono zostało stworzone. To znaczy pamiętajmy, że datę narodzin kinematografii wyznacza wcale nie powstanie pierwszego filmu. To znaczy pierwsze filmy, nawet w Polsce, powstawały przed tym kanonicznym pierwszym pokazem braci Lumière. Datę początku kina datuje się na pierwszy biletowany pokaz, gdzie więcej widzów oglądało naraz jeden film i kupiło bilety na ten film. To jest po prostu to znaczy kino, to jest doświadczenie wspólnotowe. To jest też takie doświadczenie, w którym nie mamy w ręku pilota. Nie możemy zmienić kanału, nie możemy zapauzować, nie możemy, nie wiem, wyjść zrobić sobie kanapki i tak dalej. Siedzimy wspólnie z innymi ludźmi, oglądamy film. Najlepiej w wyciemnionej sali. To są wszystko rzeczy opisywane przez teoretyków filmu, też przez teorię jak gdyby widzenia, które analizują to właśnie, jak wygląda skupienie uwagi, na co zwracamy uwagę, jak to wpływa, jak recepcja sali na przykład wpływa na naszą recepcję dzieła. No jeżeli ktoś z Państwa był na filmie, gdzie cała sala wyje ze śmiechu, to na pewno wie, o czym mówię, dlatego że to naprawdę zmienia bardzo mocno gdyby odbiór filmu. Dlatego teraz powiem, jako były dyrektor festiwalu filmowego, wiem, że nie zawsze to, co się sprawdza świetnie na festiwalu, potem tak samo, powiem kolokwialnie, żre w kinach, dlatego że festiwale też mają specyfikę i to jest właśnie specyfika tej sali. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że na przykład podzielę się przykładem z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przy którym pracowałem. Zupełnie inaczej wyglądała recepcja w sali Warszawa w Gdyńskim Centrum Filmowym, a zupełnie inaczej w Teatrze Muzycznym w dniu premiery na filmie tego samego filmu, a to były pokazy tego samego dnia w ogóle. Jeden był rano dla dziennikarza, a drugi był wieczorem dla szerokiej publiczności i już tutaj recepcja była diametralnie różna tego samego filmu, więc to jest naprawdę, też wytwarza takie pewnego rodzaju momentum. To jest trochę tak, no jak się chce zobaczyć oryginalnie ten film, to jednak ogląda się go na dużym ekranie. Pamiętam festiwal w Gdyni, mój pierwszy covidowy. Wtedy postanowiłem, doprowadziłem do tego, że jury przyjechało do Gdyni. Mimo, że tam nie było żadnych pokazów, żadnej publiczności, jak gdyby, ale były pokazy w kinie dla jury. Myśmy uznali, że nie ma możliwości oceniania chociażby zdjęć filmowych z perspektywy laptopa, czy nawet domowego projektora. Jednak zupełnie inaczej ogląda się film w kinie i te filmy są tworzone też po to, żeby je wyświetlać w kinie. To tak jak w przypadku, nie wiem, Popiołów, Wajdy, Faraona, czy Rękopisu znalezionego w Saragosie. No jak coś jest kręcone w szerokim formacie, no to na ekranie komputera widzimy taką wąską sznurówkę, tasiemkę, a w kinie jednak no, mamy efekt. To są takie rzeczy, które mają znaczenie, które wpływają bardzo mocno na recepcję. Natomiast jeżeli chodzi o tą dostępność, to my się staramy organizować różne pokazy. Organizujemy je i u nas w Iluzjonie, i organizujemy je też na naszym portalu Ninateka, dlatego że my się absolutnie nie zamykamy przed pokazywaniem filmów w sieci. Uważam, że lepiej jest coś zobaczyć w sieci, niż nie zobaczyć tego wcale. Oczywiście lepiej jest zobaczyć w kinie, natomiast no, tutaj też nie będę ukrywał, też bardzo dużo oglądam na komputerze filmów, ale staramy się też wychodzić z naszą propozycją szerzej. Prezentujemy filmy też na festiwalach filmowych, filmy z listy, ale w tym roku zaczynamy też naszą serię wydawniczą Blu-ray właśnie pod hasłem Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego i tam będziemy prezentować też filmy z listy razem z takimi profesjonalnymi filmoznawczymi opracowaniami.
Wspomniał pan kilka minut temu, zresztą każdy, kto wejdzie na stronę Filmoteki, znajdzie informację, że mówimy o liście, na których jest 70 filmów, ale tych filmów jest 70 na razie, dlatego że trudno będzie podać ostateczną liczbę filmów, które się na liście znajdują, bo ona co roku będzie się zmieniała, co więcej, będzie zmieniała się przy naszym udziale.
Co roku wprowadzamy 10 nowych tytułów, także w tym roku będziemy ich już mieli 80. Będziemy podawać kolejną dziesiątkę 23 marca. I faktycznie była możliwość zagłosowania na filmy i to jest tak, że ta idea pojawiła się w ubiegłym roku. W tym roku mieliśmy pierwsze głosowanie, więc dodajemy trochę filmów wyselekcjonowanych przez nas, a trochę filmów zaproponowanych właśnie przez publiczność głosującą. Tutaj mogli głosować za pomocą formularza na naszej stronie wszyscy zainteresowani. Było tych głosów rzeczywiście dosyć sporo. Co ciekawe, było bardzo, bardzo dużo głosów na pojedyncze filmy. To było to, co nas najbardziej chyba zdziwiło. Spodziewaliśmy się no, bardzo wielu głosów właśnie na taki żelazny jak gdyby kanon na te filmy brakujące, a tutaj nagle się pojawiło, że mieliśmy naprawdę w setki idące głosy, jak gdyby właśnie na jeden albo po dwa głosy na jakiś jeden film. Często takie filmy dosyć niszowe, muszę powiedzieć, więc to było naprawdę budujące, że tak szeroki był oddźwięk tego, jeżeli chodzi o skalę jak gdyby zgłaszanych tytułów, to dla nas też było bardzo cenne, ale tak, to ma być taki proces też włączający, w który chcemy włączać coraz więcej grup. W tym roku dodatkowych 10 filmów, za rok kolejnych 10 i potem co roku kolejne dziesiątki. No, przez wiele lat to jeszcze ta lista się nie zapełni na pewno, bo nadal będzie na niej brakowało tego czy innego tytułu, czy tego czy innego twórcy też. W każdym razie no, chcemy, żeby ten dobór był bardziej trochę demokratyczny, a też co roku będą nam się, że tak powiem, uwalniać nowe tytuły, dlatego że mamy taki rygor, że film musi mieć przynajmniej 20 lat, żeby na liście się znaleźć. Wiem, że wiele osób ekscytowało się brakiem Idy Pawła Pawlikowskiego. To jest film z roku 2015, więc jeszcze musi tych 9 lat poczekać, żeby ewentualnie na listę trafić. Ja nie ukrywam, że mam trochę takich filmów, na które czekam, kiedy nam się w końcu uwolnią. Na przykład takim filmem jest krótkometrażowy film animowany Drżące trąby, który uwielbiam i który bardzo bym chciał na liście zobaczyć. No, już za parę lat będzie taka możliwość. Zobaczymy, co na to powie Michał Mazur, nasz specjalista od animacji w Filmotece Narodowej. Czy on podziela moją sympatię do tego tytułu?
Najmłodszy film, który ja wypatrzyłam, ale te 20 lat to by się zgadzało, ale być może w stawce jest jeszcze coś, to jest chyba Wesele Wojciecha Smarzowskiego.
Na razie rzeczywiście tym ostatnim pod względem tego, kiedy został zrealizowany, kiedy został wypuszczony do publiczności, jest film Wojciecha Smarzowskiego Wesele. Teraz już 22-letni, wydaje mi się, film. No faktycznie taki film, który po Weselu Wajdy, można powiedzieć, to jest drugie Wesele po Weselu Wajdy i od tego czasu nie przeskoczone jeszcze przez nikogo, chociaż kilka razy próbowano trochę odczarować tą smarzowszczyznę z tego Wesela, nie udało się nikomu. Smarzowski musiał zrobić drugą część. Faktycznie tutaj pojawił się film Wojciecha Smarzowskiego. No wydaje mi się, że zaraz po tym, jak umieściliśmy Wesele na liście, w kinach Triumfy zaczął święcić film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, co pokazuje, że chyba to nie była zła decyzja, dlatego że Wojciech Smarzowski w obecnym momencie wydaje mi się, że jest tak naprawdę chyba jedynym takim twórcą, który potrafi tworzyć filmy z jednej strony autorskie, artystyczne, a z drugiej strony poruszające ważne tematy społeczne, a z trzeciej strony trafiający do szerokiej publiczności. pod tym względem można powiedzieć, że jest w pewnym sensie kontynuatorem tego, co robił Andrzej Wajda w polskim kinie.
A o tym, jakie obrazy i dlaczego dzisiaj możemy znaleźć na liście polskiego dziedzictwa filmowego, opowiadał w audycjach kulturalnych Tomasz Kolankiewicz, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.